Temat dzisiejszego wykładu to rok 2012 i pytanie, czy jesteś gotów? Odpowiemy sobie pytanie, jak można być gotowym na tą szczególną datę, 21 grudnia 2012. Odpowiem sobie na pytanie, co to znaczy i ja będę próbował odpowiedzieć im, jak ja to rozumiem. Oczywiście najistotniejsze dla nas to odpowiedź na pytanie, czy ja wiem, jak będzie wyglądał koniec świata, no i kiedy ten koniec świata nastąpi. Czy wiemy też, skąd czerpać takie informacje, proszę Państwa, bo to jest temat dosyć istotny i dosyć trudny. A jeśli już dochodzą do nas jakieś informacje na temat końca świata, to w jaki sposób sprawdzać, weryfikować, czy one są rzetelne, czy one są prawdziwe. O tym będziemy sobie mówić. Czy wiemy, co nas czeka i jak patrzeć na te wszystkie informacje? Tym bardziej, że przecież Bóg daje nam w prezencie możliwość życia wiecznego bez konieczności wykupywania się za to płaceniem za modlitwy, odpustami, nadmiernym staraniem się czy tak zwanym zbieraniem punktów. Nieraz pewnie Państwo też mieli na ten temat myśli zrobić coś dobrego, jakiś uczynek po to właśnie, żeby Bóg spojrzał na nas i żebyśmy mieli świadomość, że On patrzy na nas przychylnym okiem, że coś możemy zrobić więcej, tym bardziej dla Boga. Datę końca świata wyznaczono już kilkaset razy. W tym miesiącu wyznaczono ją dokładnie na 21 grudnia. Państwo słyszeli chyba, że 21 grudnia ma być koniec świata. To nadają i stacje radiowe, i telewizyjne, i wszyscy na ten temat mówią. I w internecie mrowi się od tego typu tematów. Na ten rok i na tą datę, jako na rok 2012, jako apokaliptyczny dla Ziemi, mają też wskazywać między innymi egipskie piramidy i tajemnicza planeta X. Czy w takim razie końcem świata powinniśmy się przejmować? Datę końca świata od początku naszej ery wyznaczano już kilkaset razy. Dokładnie 21 grudnia kończy się według niektórych naukowców pewien etap w kalendarzu starożytnych Majów. Czy to ma zwiastować zagładę naszej planety? Zobaczmy. Takich kilka dat przełomowych, na które już wyznaczano koniec świata, i czy one miały jakieś ważne znaczenie dla nas. 31 grudnia, jak tutaj widzimy, 999 roku, wraz z końcem pierwszego tysiąclecia, ludzie oczekiwali nastania sądu ostatecznego. Wielkie rzesze zgromadziły się w Rzymie, nabożnie oczekując tego wydarzenia. Kiedy nic się nie wydarzyło, ludzie zaczęli świętować. Uczestnicy ponoć dotykali również ziemi, sprawdzając, czy ona tam cały czas jest. Papieżem wówczas był Sylwester II, a my w tej historii możemy odkryć genezę naszych zabaw sylwestrowych. Mamy następną datę, 1260 rok. Wtedy koniec świata przepowiedział Joachim Sfiore. Liczba ta, 1260, słusznie kojarzy się nam z liczbą, która występuje w księdze Apokalipsy i proroczym okresem 1260 dni. Ale jak widać, nie o to w Biblii chodziło. Jeśli chodzi o tą liczbę, na przyszłych wykładach jest taki jeden temat wykładu, jeden wykład, na którym będziemy sobie tą liczbę bardziej omawiać. Mamy rok 1494. W tym roku dominikański mnich Girolamo Savonarola objął władzę we Florencji i wstrzymał wszelkiego rodzaju budowy, ogłaszając, że niebawem nastąpi koniec świata. Za niedowiarstwo groziło wszystkim spalenie na stosie. Koniec świata jednak nie nastąpił. Sytuację tą wykorzystał krytykowany za rozpustne życie papież Aleksander VI, czyli Rodrigo de Borgia, i doprowadził do więzienia mnicha. Poddany torturom, przyznał się do herezji, za co został spalony na stosie. Jednak w roku 1494 nic się nie stało. Mamy rok, lata 1688-1700, John Nepper. Czy znacie Państwo tego człowieka? On był matematykiem. i wymyślił całki, więc niektórzy pewnie uczniowie czy studenci nieraz mieli przez tego matematyka problem. Otóż on również, jak tu widać, na te lata przepowiedział koniec świata. No niestety nie dał się zapamiętać John Nepper jako prorok, ale raczej pozostał w naszych umysłach jako matematyk. I mamy rok 1844, 22 października, rok, w którym i data, która została przepowiedziana przez Williama Millera, baptystycznego kaznodzieję, na powracającego Chrystusa wraz z Millerem czekało ponad 500 000 ludzi. I choć koniec świata nie nastał, to żywcza idea oczekiwania na powrót Jezusa dała początek ruchom adwentowym, z których wyłonił się między innymi Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Kościół, który aktywnie oczekuje przyjścia Pana Jezusa i bierze udział w licznych ewangelizacjach. I mamy następne daty, daty nietrafione, 1914, 1925, 1941, 1975, daty przepowiedziane przez Świadków Jehowych. Niestety również świadkowie nie sprawdzili się jako prorocy w tym zakresie. No i mamy rok 2000. Oczekiwano wówczas awarii komputerów w systemach wojskowych i energetycznych, co miało spowodować apokaliptyczną katastrofę. Ja sam pamiętam wtedy rok 2000 w Barcelonie. Spędzałem Sylwestra. To była jedna z pierwszych podróży zagranicznych. Moja z moją żoną. 14 stopni wtedy było ciepła, więc to było dosyć miłe. Myślę, że chociaż zapowiadają dosyć dobrą pogodę na Sylwestra, który jest tuż przed nami. No niestety wtedy nie nastąpiło nic strasznego, koniec świata nie nastąpił, jak i również nie było problemów z systemami elektrycznymi, energetycznymi czy informatycznymi. Informatycy dosyć dobrze sobie poradzili. Więc jak widzimy, tych dat jest wiele. Dlaczego też w takim razie mielibyśmy skupiać się na tym istotnym roku 2012? On dobiega końca, ale przed nami jeszcze istotna data 21 grudnia, o której wszyscy mówią. Czy ten rok jest takim wyjątkowym w wielu przepowiedniach? W jakich przepowiedniach? Przyjrzyjmy się tym właśnie przepowiedniom. I mamy tutaj historię o Majach. To dłuższa historia, więc proszę skupić się chwilkę. To będzie wiele informacji. Majowie jest to grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny Maja. Ich początki to lata 3000 przed naszą erą, chociaż ich cywilizacja tak naprawdę zaczęła rozbudowywać się dopiero 450 rok przed naszą erą. I sam rozkwit miasta Majów przechodził w latach 250-900 naszej ery. Rozkwit zamieszkują, czy zamieszkiwali, chociaż jeszcze zamieszkują, południowo-wschodni Meksyk, Gwatemalę, Belize i zachodni Honduras. Tutaj mamy mapkę tej Ameryki Łacińskiej, gdzie zaznaczony ten obszar jest. No, około 900 roku naszej ery doszło do załamania się potęgi Majów. Ten upadek wiązany jest ze zmniejszeniem częstotliwości opadów, przynajmniej niektóre źródła tak podają. Oczywiście najazdy europejskich konkwiskadorów to jedno, ale jak teraz naukowcy podają, już jest chyba po raz trzeci z taką informacją spotkałem, że długoletnia susza, i to nie kilkuletnia czy kilkunastoletnia, ale tam ponoć 150 lat panowała susza i to doprowadziło do wyginięcia cywilizacji Majów. Obecnie Majowie w szerokim znaczeniu tej nazwy stanowią w krajach zamieszkania przede wszystkim ludność wiejską, zajmującą się rolnictwem, hodowlą i rzemiosłem, które jest ważną częścią lokalnych przemysłów turystycznych. Mówią ponad 20 językami, dialektami. Ich liczbę szacuje się na około 2 miliony ludności. W dużej mierze zachowali własną, specyficzną kulturę. Główne osiągnięcia cywilizacji Majów w dziedzinie architektury stanowiły monumentalne zespoły przestrzenne, złożone ze świątyń na wysokich takich piramidach schodkowych, pałaców, tarasów, dziedzińców i nawet kamiennych boisk do gry w piłkę. Majowie składali ofiary ze zwierząt i ludzi, czcili wiele bóstw, legendy o niebiańskich nauczycielach, kapłani wykorzystywali swoją wiedzę do kontrolowania ludzi. Większość ksiąg świętych niestety została zniszczona przez hiszpańskich misjonarzy, ale gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak to życie u Majów przebiegało, to może nie tyle zachęcam, ale warto zobaczyć fragmenty filmu Apokalipto. Tam można sobie wyobrazić, jak to się dokładnie odbywało. Te sceny, które tam są, są nieprzyjemne i straszne. No ale takie jest życie, tak wtedy było, tak oni żyli i tak też Bogom składali, oddawali cześć. Jednak wielu ludzi najbardziej zadziwiła ich niezwykła znajomość astronomii, no i oczywiście rozwinięty kalendarz. Przykładem niesamowitej wiedzy tamtejszych ludów jest kompleks świątynny Teotihuacan. Poza walorami architektonicznymi okazało się, iż kolejne budowle są rozmieszczone w pomniejszonej kosmicznej skali, reprezentują ciała niebieskie naszego Układu Słonecznego. I największą rewelacją był fakt, że starożytni mieszkańcy Mezoameryki wiedzieli o istnieniu Neptuna i Plutona, które przecież zostały odkryte w 1846 roku, a Pluton w 1930, a oni już wiedzieli o ich istnieniu. Niestety po hiszpańskim podboju w XVI-XVII wieku nastąpił całkowity upadek starożytności, tych starożytnych cywilizacji Ameryki Środkowej. Zniszczono ich dorobek, wiele miast, świątyń, no i przedmiotów kultu. Do przybycia Europejczyków Majowie wierzyli w ciągłość swych dziejów. Swe dzieje zapisywali na papierze skory figowca, stworzyli wiele kodeksów. W ten sposób jednak hiszpańscy konkwistadorzy zniszczyli większość z nich. Zostały się tylko trzy, które są przechowywane w tej chwili w Narodowym Muzeum Antropologii w Meksyku. Wiedzą o kalendarzu Majów czerpiemy z części odczytanych hieroglificznych inskrypcji zachowanych na zabytkach kultury materialnej ich cywilizacji. Podstawowym dokumentem będącym źródłem informacji o kalendarzu Majów jest tak zwany kodeks drezdeński, jeden z trzech dokumentów ocalałych przed zniszczeniem przez hiszpańskich najeźdźców. Zawiera daty zaćmień słońca i księżyca. W kalendarzu Majów można wyróżnić dwa cykle. Pierwszy cykl 260-dniowy, zwany Colkin, był to tak zwany rok rytualny, sakralny. I mamy też drugi cykl, dłuższy, 365-dniowy, zwany Hab, był to rok słoneczny. Obejmował miesiące 20-dniowe i dodatkowy okres 5 dni bez nazwy. Te dni były uważane jako dni pechowe. Krąg kalendarza następował co 18 980 dni, czyli co 52 habe po 365 dni i 73 colkinach po 260 dni. Dodawano wówczas liczbę dni 13, wielkie święto, oczekiwano wtedy powrotu pierzastego węża. Był to Bóg, który niegdyś nauczał ludzi, przekazywał wiedzę o kalendarzu oraz niebie i świecie podziemnym, przynajmniej tak wierzyli, i co 52 lata oczekiwano na jego powrót. Za początek tej rachuby przyjmuje się obecnie 3114 rok przed naszą erą, według jednej historii, którą sobie jeszcze będziemy omawiać. Obecnie najpowszechniej przyjmowaną właśnie tą teorią przez majologów jest korelacja Goodmana Martineza Thompsona, według której data zerowa przypada na 11 sierpnia 3114 roku przed naszą erą. Ta teoria pochodzi z 1935 roku i ta teoria mówi o tym, że 13 baktunów, czyli ten taki pewien okres w kalendarzu Majów, przypada dokładnie na 21 grudnia 2012 roku. Czy w takim razie kalendarz Majów to jedyna wskazówka, która mówi o roku 2012? Za chwileczkę się przyjrzymy, czy są inne teorie, które wskazują na rok 2012, bo gdy przyglądaliśmy się tym wymienionych wcześniej, tych wymienianych wcześniej datach, czy to tam koniec roku 999, czy lata 1780-1800, to były jakby teorie pojedynczych ludzi. A tutaj już rozmawiamy o tym, że kalendarz Majów jakby wskazuje nam na rok 2012, ale przyjrzyjmy się także innym teoriom. Egipskie piramidy, a rok 2012. Co na ten temat można wyczytać w dzisiejszej literaturze? Skupimy się tu tylko na jednym elemencie całego spektrum niezwykłości tej starożytnej cywilizacji, piramidach. To one są przedmiotem badań naukowców, którzy dociekają, jakie funkcje miały spełniać. Czy te gigantyczne budowle wzniesione tylko jako grobowce faraonów? Pojawia się wiele niezwykłych teorii, na przykład, że były to obserwatoria astronomiczne, starożytne elektrownie, czy nawet przy budowie tych piramid pomagali kosmici. Według innej teorii Egipcjanie są potomkami Atlantydów, a piramidy stanowią majestatyczne przesłanie cywilizacji zniszczonej prawdopodobnie przez wody potopu. Co więcej, zawierają informacje dotyczące zatopienia Atlantydy, a nawet przedmioty sprzed potopowego świata. O Atlantydzie wspomina Platon, a jako źródło podaje ustną tradycję przechowaną w ateńskim rodzie Solona. Co się wówczas stało? Ze względu na hiperaktywność Słońca miał zachwiać się magnetyzm ziemski, co doprowadziło do przebiegunowania się Ziemi, do odwrócenia biegunów naszej planety i Ziemia zaczęła się odwracać w przeciwnym kierunku, co spowodowało wielką falę tsunami, no i oczywiście zalanie całej Ziemi. Czyli mamy tutaj jakby tą historię biblijnego potopu. Czyli mamy tutaj już na rok 2012, jakby wskazują również egipskie tradycje. Majów, Egipcjan i w tej chwili zobaczmy jeszcze na to, co jeszcze ciekawego mówili. Odkryto, iż egipskie piramidy są ziemskim odwzorowaniem gwiazdozbioru Oriona. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że te piramidy są dokładnie w takiej odległości postawione, jak pas Oriona, który tutaj zresztą widzimy, bo Orion to są tu cztery gwiazdy, jednej nie widać w formie trapezu. Najlepiej pokazuje nam gwiazdozbiór Oriona, najlepiej oglądać w zimie, więc teraz mamy taki okres, że gdy sobie wyjdziemy koło 21 i jest niebo pogodne, zobaczymy Oriona i ten pas Oriona, to ten pas jest odwzorowany jakby w piramidach, które są położone na ziemi. Ta piramida troszkę tak jakby tutaj odchodzi w bok, ta również. I studiując egipską astronomię, mapę zodiakalną oraz księgę umarłych, badacze doszli do wniosku, że położenie piramid względem gwiazdozbioru Oriona oraz Słońca, Wenus i Marsa wskazuje na starożytny i przyszły kataklizm na naszej planecie. Czyli mamy tutaj przebiegunowanie, mamy kalendarz Majów, no i mamy jeszcze jakiś kataklizm podobny do biblijnego potopu, a tutaj mamy informację o tym, że w roku 2012 planety będą miały dokładnie takie samo położenie jak kiedyś. Symulacje komputerowe to potwierdziły, że te planety, że te ciała niebieskie znajdą się w krytycznym położeniu właśnie 21 grudnia 2012 roku. Mamy następną teorię. Przyjrzyjmy się spekulacjom wokół planety X, czyli akadyjskiej Nibiru. Ma to być kolejna planeta naszego Układu Słonecznego, która porusza się po bardzo nieregularnej orbicie. W okolicach Ziemi pojawia się co 3600 lat, a zapiski o istnieniu tej planety można odnaleźć już w starożytnych inskrypcjach i rysunkach. Jej zbliżenie do Ziemi to nie tylko astronomiczna ciekawostka, lecz także apokaliptyczne zagrożenie. Planeta ta może bowiem okazać się narzędziem destrukcji. Możliwość jej istnienia potwierdziło wielu astronomów. W prasie ukazały się serie artykułów. Stacje telewizyjne wyemitowały szereg wywiadów na ten temat, kiedy Nibiru znajdzie się ponownie najbliżej Ziemi. No oczywiście w tym roku, w roku 2012. Teorie te wszystkie mają wiele wątpliwości. najbardziej fantastyczny ze wszystkich wymienionych przeze mnie wcześniej teorii, scenariuszy, to scenariusz o planecie Nibiru. Ten scenariusz jednak ma pewien mankament. Planeta ta nie istnieje, ponieważ niektórzy naukowcy mówią, że jest schowana za Słońcem, ale w 2012 miała być najbliżej Ziemi. No niestety mamy już koniec roku 2012, a tej planety nie widać. Mamy też teorię o nadciągającej burzy ze Słońca. W kanadyjskiej prowincji Quebec nie tak dawno pozbawione zostało prądu 6 milionów mieszkańców. Natomiast naukowcy mówią, że ta burza, która nadciąga, będzie 150, będzie najaktywniejsza od 150 lat i 5 razy silniejsza niż ta, która miała miejsce w roku 1989 i w którym również ucierpiała prowincja Quebec. Masywny wybuch Słońca rzeczywiście mógłby zniszczyć wiele urządzeń na Ziemi, a nawet zaszkodzić naszemu życiu. Jednak maksymalna aktywność w ramach 11-letniego cyklu słonecznego przewidywana jest jednak na rok 2013, a nie na rok 2012. Mamy następną teorię o przebiegunowaniu. No, czy przebiegunowanie nastąpi w roku 2012? I jeśli tak, to czy stanowi ono zagrożenie dla naszego życia? Na pierwsze pytanie oczywiście nikt nie zna odpowiedzi. Jedno jest pewne, proces przebiegunowania według niektórych źródeł nie jest natychmiastowy, ale trwa nawet setki lat. Jak doczytałem się ostatnio, przebiegunowanie, które miało miejsce na Ziemi poprzednio, było aż 780 tysięcy lat temu. Trudno tutaj powiedzieć, jak się to ma do Biblii, która mówi o tym, że Ziemia trwa, istnienie Ziemi jest od 6 tysięcy lat. Ziemia ma wiek 6 tysięcy lat. Słabość posiada również teoria związana z piramidami egipskimi. Warto zauważyć, iż konstelacja Oriona zawsze ma taki sam układ gwiazd, a starożytni często go kopiowali. Ponadto Egipcjanie zrobili to dość nieudolnie, bo ziemska mapa nieba jest odwrócona w stosunku do oryginału o 180 stopni. Astronomowie Krupp i Fairall zwrócili jeszcze uwagę na zjawisko precesji, czyli stałej wędrówki ciał niebieskich po niebie, powodujące, iż mapa nieba nigdy nie jest taka sama w stosunku do Ziemi. No i powracamy do kalendarza Majów. Znajdujemy tu przynajmniej kilka słabych punktów w rachubie kalendarza Majów. Kluczowym założeniem była data początkowa, wyznaczona w roku 1935 przez Goodmana, Martineza i Thompsona, która jest datowana na 11 sierpnia 3114 roku przed naszą erą. Jednak inna międzynarodowa teoria, ciesząca się również wielkim uznaniem, według obliczeń braci Władimira i Bohumila Bohumów, przy zastosowaniu innej stałej wartości korelacji z naszym kalendarzem, koniec tych 13 baktunów będzie przypadać na 14 grudnia, ale roku 2116, czyli mamy tu różnicę prawie 100 lat. Ponadto, co jest jeszcze ciekawe, że niedawno znaleziono kalendarz w Xultun w Gwatemali, który zawiera aż 17 baktunów, czyli nie 13, tak jak ten kalendarz Majów, tylko 17. I to byłoby wytłumaczeniem dla pojawiających się u Majów znacznie większych okresów czasu niż baktuny, piktuny, gdzie na przykład 20 baktunów to mamy kalaptuny, 20 piktunów to kinhiltuny i tak dalej, aż alautuny to jest 20 kinhiltunów. A to jest 63 081 429 lat. Ale co jest najważniejsze? Bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sposób myślenia Majów był zupełnie inny niż nasz. Majowie, podobnie jak inne cywilizacje, opierające swoje podstawy obserwacji zjawisk meteorologicznych, nie postrzegali świata jako wymierzającego ku kresowi, lecz jako cyklicznie odnawiający się. Poszczególne cykle mieściły się jedne w drugich, tak jak matrioszki, pamiętacie, takie laleczki rosyjskie. A tu mamy jeszcze taki humor. Maj jeden, chyba przywódca pyta drugiego Maja, jak to się stało, że koniec świata wypadł ci w 2012 roku? A drugi odpowiada, zabrakło mi kamienia. Czyli mamy tu nawiązanie, że są kalendarze z 13 baktunami, z 17 baktunami. William Saturno z Zakładu Archeologii Uniwersytetu w Bostonie powiedział, mamy skłonność doszukiwać się końca, jednak Majowie poszukiwali gwarancji, że nic się nie zmieni, że nic się nie zmieni. A co Biblia mówi na ten temat? Co Pismo Święte chce nam przekazać? W Mateusza, w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, 36 wierszu Jezus mówi, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, tylko sam Ojciec. Biblia mówi na temat końca świata, mówi na temat kataklizmów, mówi na temat nawet interwencji z kosmosu. Ale ani słowa o roku 2012. Tym bardziej dlatego nie wiedzieli na pewno nic na ten temat majańscy kapłani czy astrologowie. Jeżeli jednak ktoś podaje datę i wyznacza ją, no to przeczy Biblii. Biblia mówi, że nikt tej daty obecnie nie zna, tylko sam Bóg, sam Ojciec. Mamy następny cytat z pierwszego listu Tesaloniczan, z 5 rozdziału, wersety 2-3. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada. Mamy jakiś znak czasu, który będzie dokładnie mówił, kiedy zagłada może przyjść, kiedy może przyjść koniec świata, ale przede wszystkim, że ten dzień nastąpi, ten dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, czyli no jak złodziej w nocy przychodzi, no kiedy wszyscy śpią, kiedy nikt nie wie, kiedy nikt nie ma pojęcia, kiedy ten złodziej przyjdzie. Ja też kiedyś, jak się przeprowadziłem do nowego mieszkania, uzbrajałem go w alarm codziennie i nawet uzbrajam cały czas, ale czasem budzę się w nocy i zastanawiam się, czy złodziej nie przychodzi. Ale no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy przyjdzie, bo może tak być, że całe życie minie, wszystkie noce w swoim życiu spokojnie prześlę, a złodziej i tak nie przyjdzie. A czasem jest tak, że śpimy spokojnie, a złodziej gdzieś tam obrabia nasze mieszkanie. I tu mamy takie porównanie. No nikt nie może wiedzieć, nikt się nie dowie, ani nikt nie przeliczy, czy wyrachuje. Kiedyś Marcina Lutra zapytano, co by zrobił, gdyby się dowiedział, że jutro ma nadejść koniec świata. Co by robił w tym dniu? A Marcin Luther podobno odpowiedział, no sadziłbym dalej swoje tulipany, uprawiałbym je w ogródku, czyli zachowałbym się tak, jakby nic się nie stało. Mamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. I to jest rada, którą powinniśmy zapamiętać jako pierwsza rada dzisiejszego wieczoru. Powinniśmy czuwać, powinniśmy zgłębiać oczywiście te proroctwa czy przepowiednie, badać je, sprawdzać, które są bliskie woli Bożej. A jak to sprawdzić? Oczywiście otwierać Pismo Święte i je analizować. Mamy następny fragment w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, werset 6. Będziecie słyszeć o wojnach, odgłosy wojen. Baczcie, nie twórzcie się tym. To wszystko musi się stać. Ale to jeszcze nie koniec. Ale to jeszcze nie koniec. Pewnie niektórzy, którzy czytali ten werset podczas pierwszej czy drugiej wojny światowej, pewnie mówili, to już są czasy końca, to już lada chwila będzie koniec świata, bo takich wojen nie było, takich prześladowań ludzkich, tyle istnień zginęło. Ale Pismo Święte mówi, to jeszcze nie koniec. To jest pewien znak czasu, ale to jeszcze nie koniec. I mamy Mateusza, Ewangelia, 24 rozdział, werset 14. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I wtedy nadejdzie koniec. Czyli mamy następny znak czasu tutaj wyjaśniony przez Pismo Święte i uprzedzenie, że wtedy może nadejść koniec. A kiedy Ewangelia się rozchodziła na przestrzeni ostatnich wieków, no najszybciej, najlepiej, w największym jakby tu zakresie geograficznym? No dzisiaj się ona rozchodzi. To, że Państwo dzisiaj są na naszym wykładzie, to też jest dowód na to, że to proroctwo się spełnia, ponieważ w dzisiejszych czasach Pismo Święte stoi na każdej półce w domu. Może nie jest zgłębiane przez wszystkich, nie jest czytane, bo niektórzy uważają, że to jest trudna księga i nie chcą się brać za studiowanie jej, jednak Ewangelia głoszona jest po całej ziemi dzisiaj i to też jest jeden na pewno ze znaków końca świata, a Jezus uprzedza wtedy nadejdzie koniec. Pojawiają się zatem pytania, jak rozpoznać bliskość przyjścia Jezusa, w jaki sposób pozostać czujnym. Na te pytania będziemy sobie jeszcze bardziej odpowiadać na następnych wykładach. Będziemy zgłębiać proroctwa i przepowiednie również z Pisma Świętego, więc zachęcam do uczestnictwa albo do wysłuchania wykładów kolejnych. Tutaj w Dziejach Apostolskich mamy napisane, że uczniowie pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmijcie moc Ducha Świętego. W jaki sposób pozostać czujnym? To sam Jezus odpowiada nam, mówiąc o znakach czasu. Obserwować te znaki czasu i być czujnym. Na drugie pytanie, jak rozpoznać bliskość przyjścia Jezusa, znajdujemy odpowiedź właśnie w tym tekście, że to nie nasza rzecz znać czasy i chwile, ale trzeba być blisko Boga, trzeba umieć nawiązać relacje z Bogiem i te relacje utrzymywać. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, w 33 wersecie napisane mamy: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Z jednej strony Chrystus przestrzega więc przed spekulacjami i wyznaczeniem dat Jego powrotu, a z drugiej strony kieruje uwagę uczniów na życie w mocy Ducha Świętego i świadczenie. Takiego chrześcijanina koniec świata nie zaskoczy. Co więcej, nie będzie się go bał, bo choć będzie na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, jak mówi Pismo Święte, to gdy się to zacznie dziać, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Szkoda tylko, że wielu z nas widzi koniec świata jako wizję, ma taką katastroficzną, napawającą lękiem, a nie radość odkupienia. Reasumując, teorii, jak widzicie, mamy bardzo wiele. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o koniec świata, te teorie wykorzystują różnego rodzaju firmy i koncerny. Jedna z marek aut twierdzi, że Majowie się pomylili, bo nie przewidzieli, iż wtedy właśnie w grudniu wyjdzie nowa kolekcja, nowa limuzyna serii z aut, z klasy limuzyn. Znowu sklep z artykułami gospodarstwa domowego również wykorzystał tą informację do reklamy. Niektórzy się bardziej przejmują, niektórzy mniej. Na przykład mój sąsiad kupił agregator prądotwórczy i narobił zapasów po to właśnie, żeby być przygotowanym na ten dzień, a inni znowu mają ubaw po pachy. Ja także życzę Państwu dużo uśmiechu na twarzy, ale przede wszystkim zachęcam do studiowania Pisma Świętego. Dziękuję. Bardzo życzę wszystkim spokojnego powrotu do domu i spokojnej nocy. Dobranoc.